Antenie Radia Lublin po godzinie 6, czas na program Busola. Dorota Choma, witam i zapraszam. Program dla Państwa realizuje Bogusław Wichrowski. W naszym dzisiejszym spotkaniu nie zabraknie przede wszystkim słów, które wypowiadane są zarówno przez głowę Episkopatu Polski, ale także przez młodych z archidiecezji lubelskiej, słów, które dotyczą oczywiście świętego Jana Pawła II. I tym tematem rozpoczniemy to nasze dzisiejsze spotkanie. Będą też inne związane z wydarzeniami, które przed nami. To oczywiście czas Wielkiego Postu, czas rekolekcji, czas przygotowań i o tych rekolekcjach, które przed nami będzie również. Przed nami Ekstremalna Droga Krzyżowa już w piątek wyruszy z Lublina, ale także w wielu przecież parafiach takie ekstremalne drogi są organizowane. To będę też chciała Państwu nieco więcej powiedzieć. No i oczywiście też nie zabraknie, jeżeli chodzi o rekolekcje, takiego spojrzenia trochę z innej strony. Dziś będziemy pytać rekolekcjonistę, jak to jest głosić rekolekcje i będziemy też pytać o to, na co zwrócić uwagę, uczestnicząc w tych wyjątkowych spotkaniach. Ania Kośmiej te pytania na pewno zadała swojemu gościowi i o tym będzie to już pod koniec programu. Oczywiście też będzie jeszcze kilka zapowiedzi wydarzeń, które przed nami, które nie tylko w naszej diecezji, ale w skali kraju mają miejsce. Te i inne informacje do 7 zapraszam. I tak jak powiedziałam na początku naszego spotkania, teraz słowa, które wypowiedział arcybiskup Stanisław Gądecki w oświadczeniu w związku z publikacjami dotyczącymi metropolity krakowskiego kardynała Karola Wojtyły. Wzywam wszystkich ludzi dobrej woli, by nie niszczyć wspólnego dobra, a do takiego należy niewątpliwie dziedzictwo Jana Pawła II. Polacy winni pamiętać o błogosławieństwie. Jakie opatrzność dała nam za sprawą tego papieża, napisał przewodniczący konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki. I te teraz słowa przypomni ksiądz Leszek Gęsiak, rzecznik Episkopatu Polski.
W związku z publikacjami dotyczącymi metropolity krakowskiego kardynała Karola Wojtyły, przewodniczący konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki wezwał wszystkich ludzi dobrej woli, by nie niszczyć wspólnego dobra, którym jest dziedzictwo Jana Pawła II. Przypomniał, że Polacy powinni pamiętać o błogosławieństwie, jakie opatrzność dała nam za sprawą tego papieża. Przewodniczący Episkopatu podkreślił, że papież Polak dla milionów ludzi był i pozostaje moralnym punktem odniesienia oraz nauczycielem wiary. W tym świetle szokujące są próby zdyskredytowania jego osoby i dzieła podejmowane pod pozorem troski o prawdę i dobro. Arcybiskup Gądecki przypomniał w oświadczeniu po raz kolejny, że poczynając od decyzji Jana Pawła II, Kościół podjął zdecydowany wysiłek powołania struktur i opracowania jednoznacznych procedur, by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży, należycie ukarać winnych przestępstw seksualnych, a przede wszystkim wspomóc osoby skrzywdzone.
Oświadczenie wydała także Rada Młodych Archidiecezji Lubelskiej w obronie świętego Jana Pawła II. Rozpoczynając swój pontyfikat, Jan Paweł II zwrócił się do młodzieży. Wy jesteście przyszłością świata, wy jesteście nadzieją Kościoła, wy jesteście moją nadzieją. Z uwagi na pojawiające się w mediach próby podważenia autorytetu świętego Jana Pawła II, Rada Młodych Archidiecezji Lubelskiej pragnie wyrazić sprzeciw wobec ataku na osobę naszego papieża. Jesteśmy świadomi, że atak na pasterza ma na celu rozproszenie owiec. Dlatego jako ludzie młodzi chcemy podkreślić, iż Jan Paweł II jest dla nas nie tylko postacią historyczną, ale autorytetem, któremu ufamy. Jest dla nas osobą, która ukształtowała wiarę naszych dziadków, rodziców oraz miała wpływ na nasz rozwój duchowy, piszą młodzi. Jesteśmy wdzięczni świętemu Janowi Pawłowi II za pracę i spotkania z młodzieżą, a szczególnie za dzieło miłość i odpowiedzialność, podkreślające godność ludzkiego ciała, świętość życia oraz piękno miłości małżeńskiej i rodzicielskiej, za zapoczątkowanie Światowych Dni Młodzieży, za rozpowszechnianie cywilizacji miłości oraz za wezwanie. Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali. Także i w tym roku my, młodzi z archidiecezji lubelskiej, pojedziemy na Światowe Dni Młodzieży do Lizbony, aby spotkać się z naszymi rówieśnikami i wskazać, jak ważne jest dla nas dziedzictwo Jana Pawła II. Dalej w tym oświadczeniu młodzi piszą tak. Jako członkowie Rady Młodych Archidiecezji Lubelskiej zapewniamy, że w naszych wspólnotach nauczanie świętego Jana Pawła II jest żywe. Jego słowa nas inspirują, a świadectwo życia zachęca do naśladowania. Za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II polecamy miłosierdziu Bożemu cały Kościół, wszystkich młodych oraz tych, którzy podważają dobre imię naszego papieża. W imieniu Rady Młodych Archidiecezji Lubelskiej podpisał to oświadczenie przewodniczący tej właśnie organizacji. Pełny tekst tego oświadczenia znaleźć można na stronach Archidiecezji Lubelskiej. To teraz kilka zaproszeń. 17 i 18 dzień marca. W dniach poprzedzających czwartą niedzielę Wielkiego Postu odbędzie się 10. edycja Wielkopostnej Inicjatywy Modlitwy i Pojednania 24 godziny dla Pana. Inicjatywa będzie obchodzona w diecezjach na całym świecie. Czytamy w komunikacji sekcji do spraw podstawowych zagadnień ewangelizacji w świecie dykasterii do spraw ewangelizacji. W ramach przygotowania do uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego kościoły pozostaną otwarte przez cały dzień, oferując wiernym i pielgrzymom możliwość pozostania w dowolnym momencie na adorację oraz możliwość przystąpienia do spowiedzi. Ty, małe, wielkoludy i cztery piękne siostry. Nowa książka w wydawnictwie Gaudium. Nakładem właśnie tego wydawnictwa ukazała się publikacja autorstwa Magdaleny Torki. To powieść dla młodzieży, ale też i dla młodych, duchem i ciałem, która została napisana w stylu fantasy. Czy młodym wędrowcom uda się odkryć, kim jest tajemniczy starzec? Kto jest królem i jak wygląda? Jak mija dzień? W królestwie trzech osobowości. To są pytania, na które znaleźć można odpowiedź właśnie w tej publikacji. Książka jest dostępna m.in. w księgarni internetowej. Są też niespodzianki i rabaty. Myślę, że to dobra propozycja także jeszcze na ten Wielki Post. Centrum Duszpasterstwa Młodzieży w Lublinie zaprasza na spotkanie modlitewne w intencji Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie. To spotkanie odbędzie się już dziś o godzinie 19 w parafii Świętego Józefa w Lublinie. Konferencję podczas spotkania wygłosi ksiądz Przemysław Różniak, a uwielbienie poprowadzi zespół Chwalmy Pana na spontana. W drodze do Lizbony to jest spotkanie dziś o godzinie 19 w parafii Świętego Józefa w Lublinie, a później od 20 czuwanie młodych przed Światowymi Dniami Młodzieży. Jeszcze kilka zaproszeń, tym razem na rekolekcje wielkopostne dla osób uzależnionych i ich rodzin. 24 do 26 marca takie rekolekcje będą miały miejsce. Spotkania odbywać się będą w kościele rektoralnym pod wezwaniem świętego Judyty Tadeusza w Lublinie, a więc przy ulicy Abramowickiej. Zaproszeni są wszyscy, którzy borykają się z uzależnieniem bądź są doświadczeni współuzależnieniem z powodu alkoholizmu swoich bliskich. 24 marca w piątek rekolekcję poprowadzi ksiądz Mirosław Łysko. Godzina 19, droga krzyżowa na terenie szpitala neuropsychiatrycznego. 25 marca tutaj ten dzień poprowadzi ksiądz Józef Maciąg. Godzina 19, msza święta z nauką, będzie też spowiedź. A w niedzielę 26 marca kazania wygłosi ksiądz Tomasz Łozowski. Msza święta o godzinie 16 z nauką ogólną. To są te informacje, które związane są właśnie z rekolekcjami dla osób uzależnionych i ich rodzin. Powiększyła się Rada Centrum Duszpasterstwa Młodzieży. Arcybiskup Stanisław Budzik mianował trzech nowych księży do tej rady. Na spotkaniu został podsumowany w ostatnim tygodniu miniony rok pracy duszpasterskiej, a także omówione zostały współczesne problemy i wyzwania. Do Rady Centrum Duszpasterstwa Młodzieży arcybiskup Stanisław Budzik mianował trzech kapłanów, księdza Piotra Wnuczka, księdza Mateusza Wójcika i księdza Pawła Gołowita. Nominację wręczył biskup Adam Bab na spotkaniu, które odbyło się w ubiegłym tygodniu. Dzieje Pisma Łacińskiego to tytuł wykładu o Dominikanów. Ten wykład już dziś o godzinie 17. Wykład Dzieje Pisma Łacińskiego wygłosił profesor Henryk Wąsowicz z Katedry Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii KUL. Spotkanie oczywiście jest otwarte, każdy z niego może skorzystać, podobnie jak z dyżurów, które odbywają się w Centrum Duszpasterstwa Młodzieży. Przypominam, że są dni dedykowane, podczas których można porozmawiać o problemach, można porozmawiać o duchowości, o religii, o tym poszukiwaniu swojej drogi. To oczywiście są spotkania dedykowane młodym i tak jeszcze w tym tygodniu 13 czeka ksiądz Damian Szewczyk, ksiądz Krzysztof Krzaczek 14, a 15 spotkanie Karoliny i Karola, którzy również mogą poopowiadać i pomóc odpowiedzieć na niektóre pytania. Te dyżury odbywają się w godzinach 16-18. Centrum Duszpasterstwa Młodzieży mieści się przy ulicy Filaretów 7, a więc w parafii Świętego Józefa. Szczegółowy plan tych dyżurów znaleźć można na stronie Archidiecezji Lubelskiej, ale także oczywiście na stronach Centrum Duszpasterstwa Młodzieży. I jeszcze jedno zaproszenie. Poznaj bliżej położną z Auschwitz Stanisławę Leszczyńską. Takie spotkanie będzie miało miejsce 25 marca w kościele rektoralnym pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, a więc przy ulicy Staszica. To spotkanie rozpocznie się o godzinie 16:30. Najpierw będzie konferencja na temat sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, później różaniec, msza święta z możliwością duchowej adopcji dziecka poczętego i spotkanie przy herbacie zaplanowane o godzinie 19:00, a to wszystko 25 marca. Jeszcze jedno przypomnienie, już za kilka dni, dokładnie w piątek, wyruszy ekstremalna droga krzyżowa po raz 9 z Rublina. Jeszcze trwają zapisy oczywiście, ale na tę drogę wybrać się może każdy. W tym roku do wyboru jest 9 proponowanych tras. Przebiegają one bardzo różnymi drogami, często leśnymi, z dala od siedzib ludzkich. Trzeba tylko wybrać tę trasę, którą jesteśmy w stanie pokonać od 30 do 42, a nawet prawie 50 km. Takie są odległości. Każdy według swoich możliwości na ekstremalną drogę krzyżową oczywiście wybrać się może. Msza święta o godzinie 19 w katedrze dla wszystkich, a później każdy już indywidualnie wybiera się na tę trasę, którą sobie obierze. Do zobaczenia, mam nadzieję, i do usłyszenia właśnie w piątek na trasie ekstremalnej drogi krzyżowej. A teraz, proszę Państwa, czas powiedzieć nieco o rekolekcjach, ale trochę z innej strony, bo z perspektywy rekolekcjonisty. Ania Kośmiej i jej gość, ksiądz Paweł Bartoszewski, już teraz zapraszam do wysłuchania tej rozmowy.
Co prawda jest jeszcze kawałek do świąt wielkanocnych, ale w jaki sposób możemy się przygotować do nich?
Pierwszym i myślę, że najlepszym punktem przygotowania rzeczywiście do świąt wielkanocnych są rekolekcje wielkopostne, chociaż uważam, że trzeba by też na te rekolekcje zacząć patrzeć już trochę inaczej. Bo tak naprawdę cały Wielki Post jest czasem, w którym przygotowujemy się do świąt wielkanocnych, do przejścia, do Paschy naszego Pana Jezusa Chrystusa. I to są święta, czy to jest to wydarzenie kluczowe dla naszej wiary, dla naszego życia wiary. I skoro Kościół daje nam te 40 dni, to powinniśmy je też dobrze przeżyć. I dlatego osobiście jestem zwolennikiem, zresztą ostatnio miałem właśnie w tym Wielkim Poście taką okazję, głosić rekolekcje wielkoposty na samym początku. Zaczynały się pierwszą niedzielą Wielkiego Postu. I uważam, że to jest bardzo pozytywny trend i bardzo pozytywny kierunek, bo rzeczywiście, kiedy przez rekolekcje, jak sama nazwa wskazuje, wielkopostne, przygotujemy się na dobre przeżycie Wielkiego Postu, to z tym też będzie się wiązało to, że dobrze przeżyjemy święta. Ja wiem, że jest pewna trudność w nas, że lubimy te rekolekcje, które odbywają się na końcu Wielkiego Postu, no bo wtedy się wyspowiadamy, wtedy już może nie zdążymy nagrzeszyć do świąt. Mamy trochę taką tendencję. I dlatego mówię, że chciałbym, czy myślę, że trzeba zacząć patrzeć i na Wielki Post trochę inaczej, i na rekolekcje wielkopostne trochę inaczej. Właśnie w tym kluczu, o którym mówię, że to się nic nie stanie dobrze. No to jeżeli wyspowiadasz się na początku Wielkiego Postu, chociażby właśnie w czasie rekolekcji wielkopostnych, które będą na początku tego czasu, zupełnie inaczej zaczniesz ten czas przeżywać. Zupełnie inaczej zaczniesz nim żyć. Jeżeli zdarzy się grzech, przecież każdemu z nas się zdarzy, to się nic nie dzieje. To jeszcze możesz przed świętami się wyspowiadać. Ale uważam, że tracimy niesamowity skarb Kościoła i niesamowity skarb wiary, jakim jest czas Wielkiego Postu, na to, że trochę go przeżywamy tak naprawdę nijako, czekając na rekolekcję na koniec Wielkiego Postu. I dopiero wtedy mówimy, o, jestem przygotowany, a 30 czy 40 dni Wielkiego Postu przeżyliśmy zupełnie, jakby to był każdy inny dzień. A nie jest dla nas ludzi wiary, nie jest to dzień taki sam. Także myślę, że na pewno rekolekcje to jest bardzo dobry czas, w tym bardzo dobrym czasie, jakim jest Wielki Post. Natomiast one nie wyczerpują oczywiście naszego przygotowania do świąt Wielkiej Nocy.
Właśnie tak zastanawiałam się, czy te rekolekcje, najczęściej to są trzydniowe rekolekcje, czy one nas nie przyzwyczaiły do tego, że my wtedy właśnie w tych dniach tylko pochylamy się głębiej nad tym przygotowaniem, a czy nie powinniśmy właśnie rozważać tych dni, przygotowywać się przez cały okres Wielkiego Postu?
Zdecydowanie tak. I dlatego, tak jak powiedziałem, myślę, że te rekolekcje na początku Wielkiego Postu pozwalają nam właśnie wejść w czas tego Wielkiego Postu, by go przeżyć. Bo bez przeżycia to nie przygotujemy się. To trochę tak jak szukam jakiegoś takiego prostego i łatwego porównania, ale jasne, że przed przyjściem w niedzielę do naszego domu rodzinnego mamy naszej czy rodziców sprzątamy. Ale nie robimy tego tylko wtedy, ale sprzątamy cały czas, tak? Bo chcemy w czystym domu żyć, w czystym domu być. I trochę podobnie z tym czasem Wielkiego Postu jest, że żeby go dobrze przeżyć, żeby on naprawdę nas doprowadził do świąt Wielkanocy, do świąt Paschy, to on musi być przeżyty cały. I absolutnie, oczywiście jest ten moment bardzo mocny wejścia w Wielki Post przez środę popielcową, z tym obrzędem posypania głów popiołem, z tym wezwaniem do nawracania się, tym uświadamianiem, że jesteśmy prochem ziemi i wracamy, i że naszą perspektywą nie jest ten tylko czas ziemski, ale potem tak naprawdę byśmy mogli kolejne dni Wielkiego Postu przeżywać. Potrzebne nam jest głębsze duchowe wprowadzenie. I uważam, że takie rekolekcje na początku Wielkiego Postu są takim dobrym, głębokim wprowadzeniem do Wielkiego Postu i przez to przygotowania do świąt. A też wtedy trochę wybijają nas z takiego podejścia, które chyba też w nas jest jednak, takiego podejścia, że rekolekcje wielkopostne są po to, żeby się wyspowiadać. My to jako rekolekcjoniści, czy jako spowiednicy widzimy bardzo często, że największa frekwencja jest w dzień spowiedzi. I oczywiście to jest piękne i cieszymy się tym, że spowiadamy tłumy ludzi w takim sensie bardzo pozytywnym. Ale jednak to pokazuje, że trochę nie rozumiemy, że właśnie trochę chcemy się zachować jak młode małżeństwo, do którego przychodzą na wizytację teściowie czy rodzice i szybko chcemy tylko tak odświeżyć chwilę przed. A mamy piękny dar w postaci całego Wielkiego Postu, w którym rzeczywiście moglibyśmy dużo głębiej i piękniej przeżyć.
Mhm. Rekolekcje to jedno, ale jeszcze w jaki sposób? Czy czytanie rozważań, chodzenie na drogi krzyżowe?
Absolutnie tak. Zresztą te trzy filary Wielkiego Postu, o których przypominamy, o których Kościół przypomina nam od właśnie środy popielcowej, czyli modlitwa, post i jałmużna, prowadzą nas do tego, by to były inne dni właśnie, gdzie powinniśmy zainwestować swój czas i siebie samego w lekturę, w spotkanie Boga w Jego Słowie, czyli lekturę Słowa Bożego, przez post w rozumieniu pewnego postanowienia sobie różnego rodzaju wyrzeczeń, które mają kształtować moją duszę, nie moje ciało. Każda dieta może być postem, ale żaden post nie będzie dietą. Także w tym sensie. I ta jałmużna, która ma być właśnie dawaniem niekoniecznie dóbr materialnych komuś potrzebującemu, ale dawaniem z tego, co nam zbywa, bo tym jest jałmużna. Z tego nie, co nam zbywa, tylko właśnie z tego, co dla nas ma wartość, co jest dla nas trudne do oddania. I może to być czas. Nagle się okazuje, że jałmużną może być czas, który komuś damy. Może być nasza obecność, może być jakaś pomoc, a niekoniecznie wrzucony do puszki jakiś pieniążek. Drugą częścią są te rzeczy związane z liturgią Wielkiego Postu i tu absolutnie to, na co nas szczególnie Wielki Post ukierunkowuje, czyli droga krzyżowa, to droga, którą idzie Jezus Chrystus przecież dla nas i za nas, więc nabożeństwo drogi krzyżowej. No i moje osobiste, najpiękniejsze nabożeństwo wielkopostne i muszę powiedzieć, że zawsze w Wielkim Poście czekam na to nabożeństwo, czyli nabożeństwo gorzkiej żali, które w tej naszej pięknej pobożności ludowej, bo to jest nabożeństwo praktycznie znane tylko w Polsce, ten prosty, taki ludzki, wypływający z głębi serca człowieka tekst o cierpieniu Pana Jezusa, tym przed drogą krzyżową i cierpieniu Matki Bożej, zbiera w jedno. Dla mnie jest, mówiąc językiem młodzieżowym, po prostu mega.
Wspomniał ksiądz o poście i o postanowieniach wielkopostnych. Kiedy one mają tak naprawdę sens?
Wtedy, kiedy wypływają z pragnienia serca i z głębi wiary, bo ja zawsze protestuję, słownie protestuję i trochę żartobliwie, mówiąc o tym, że najłatwiejszym oczywiście postem, pewnie każdy z nas go przeżywał przez ileś lat, pewnie jako dzieci, że na przykład nie jemy słodyczy, tak, nie jemy cukierku, w Wielkim Poście nie jemy cukierku, u mnie w domu zawsze tak było, w Wielkim Poście nie jemy cukierków. I to oczywiście może być dobre, czy jest dobre, nie neguję tego, tylko myślę, że na poziomie człowieka dorosłego powinniśmy jednak zmienić troszkę ten charakter, to podejście, to kształtowanie naszego serca i naszego ducha wiary, właśnie przez to, że ten post ma nam przemieniać i ma nam zmieniać nas wewnętrznie, a nie kształtować tak stricte, wprost charakter, bo będę twardy, bo przez 40 dni nie zjem cukierka, czy nie zjem czekolady, która jest u nas w domu. Post ma kształtować nie tylko nasz charakter, ale przede wszystkim ma kształtować naszego ducha, nasze serce wiary. I tylko takie wyrzeczenia, czyli takie rzeczy, które będą odrywały nas od naszych przywiązań, od tego, co powoduje, że nie potrafimy patrzeć sercem, od tego, co powoduje, że nie potrafimy patrzeć duchem, to jest prawdziwy, prawdziwy post.
Teraz w Busoli czas przypomnieć słowa Ewangelii na dzień dzisiejszy. Te słowa przypomina ksiądz Mirosław Ładniak, który także przygotował komentarz do tych słów.
Busola.
Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus, zmęczony drogą, siedział sobie przy źródle. Było to około 6 godziny. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii. Aby zaczerpnąć wody, Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, aby zakupić żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka: jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić? Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: o, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi: daj mi się napić, to prosiłabyś go, aby dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, i on sam z niej pił, i jego synowie, i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. A on jej odpowiedział: idź, zawołaj swojego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła mu na to: nie mam męża. Rzekł do niej Jezus: dobrześ powiedziała, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Bogu w duchu i w prawdzie. A takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem, trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do Niego kobieta: wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: jestem Nim ja, który z Tobą mówię. Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Żaden jednak nie powiedział, czego od niej chcesz lub czemu z nią rozmawiasz. Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła ludziom: pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czyż on nie jest Mesjaszem? Wyszli z miasta i szli do niego. Tymczasem prosili go uczniowie, mówiąc: rabbi, jedz. On im rzekł: ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. Mówili więc uczniowie między sobą: czyż mu kto przyniósł coś do zjedzenia? Powiedział im Jezus: moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał, i wykonać jego dzieło. Czyż nie mówicie: jeszcze 4 miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam: podnieście oczy i patrzcie na pola, jak się bielą na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne. Takiż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem, abyście żeli to, nad czym wy się nie natrudziliście. Inni się natrudzili, a wy w ich trud weszliście. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc Samarytanie przybyli do niego, prosili go, aby u nich został. Pozostał tam zatem 2 dni i o wiele więcej ich uwierzyło dzięki Jego słowu, a do tej kobiety mówili: wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu. Usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata. Szczęść Boże, przed nami już trzecia niedziela Wielkiego Postu. Dziś mamy spotkanie Jezusa z Samarytanką. Przypomnę, że Samarytanie to była nacja, której Żydzi w ogóle nie uznawali, traktowali ich jako kogoś gorszego. Na pewno Żyd nie mógł spotykać się z Samarytaninem, a już na pewno prosić go o pomoc, to wykraczało poza wszelkie normy społeczne. I tu przy studni Jezus w południe odpoczywa i się pojawia Samarytanka. Pierwsze pytanie, które należy sobie zadać. Normalnie w takim upale roboty wykonuje się albo rano, albo wieczorem. A tutaj nasza bohaterka Samarytanka przychodzi w południe, jakby unikać chciała ludzi, jakby przed ludźmi gdzieś próbowała schować się. Przychodzi potem wodę i jest dialog Jezusa z Samarytanką, aby ona mu podała wody. Zdziwiona, zaskoczona, jak to, przecież ja, Samarytanka. I tu jest dialog o żywej wodzie. Do czytania, gdy chodzi o dzisiejszą Ewangelię. Ale ja bym się chciał skupić na kolejnym fragmencie tej Ewangelii, bo kiedy Jezus mówi o żywej wodzie, którą jak da, toż ona więcej nigdy nie będzie pragnęła, ona mu odpowiada: Panie, daj mi takiej wody, abym już więcej nie odczuwała pragnienia i nie musiała przychodzić tutaj i czerpać. I tutaj uważajcie. Jezus więc polecił jej: idź, zawołaj swojego męża i przyjdźcie tutaj. Ona zaś odparła: nie mam męża. Na co Jezus rzekł: słusznie powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś ich bowiem pięciu, a i ten, kogo masz, nie jest twoim mężem. To powiedziałeś prawdziwie. Wtedy kobieta zawołała: Panie, widzę, że Ty jesteś prorokiem. Ten fragment tłumaczy nam, dlaczego nasza bohaterka, kobieta Samarytanka, przychodzi w południe. Unika ludzi. Ona się wstydzi. Pewnie ma nadwątloną reputację w swoim środowisku, więc próbuje jakoś tak czmychnąć, żeby nie wchodzić w pole widzenia i niepotrzebnie poddawać się plotkom. I teraz słuchajcie, rzecz nieprawdopodobna. Jezus łamie kolejne schematy, kolejne nasze wyobrażenia. Rozmawia z kobietą, która raz, jest Samarytanką, dwa, jest osobą, która wiedzie dość burzliwe życie, nazwijmy to rodzinne, i z nią rozmawiając mówi o tym za chwilę, że nadchodzi czas, że ani na tej górze, ani też w Jerozolimie nie będzie się już wielbiło Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My zaś oddajemy cześć temu, kogo znamy. Zbawienie bowiem pochodzi od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, a właściwie już jest, kiedy prawdziwie czciciele będą wielbili Ojca w duchu i w prawdzie. Po pierwsze, Jezus tutaj oznajmia w tym fragmencie swoją mesjańskość. Słuchajcie, przy kobiecie, która jest tak mocno nadwątlona moralnie. Jeszcze do tego Samarytanką. Co się dzieje? Dzięki temu, że Jezus rozmawia z tą kobietą, jakby On pozwolił jej na nowo spojrzeć na siebie, ale właśnie w oczach tej nieprawdopodobnej miłości Jezusa. Spojrzeć na siebie i zdefiniować się niejako na nowo, że pomimo błędów, pomimo trudności, pomimo kłopotów, nie jesteś przegranym człowiekiem. Zobaczcie, jaką Jezus daje nadzieję, której już dawno ona pewnie nie miała, a i ludzie jej odebrali. Bo myślę, że większość z nas by taką kobietę od razu skazała i zepchnęła na margines społeczny. I ta kobieta po spotkaniu z Jezusem, kiedy na nowo odkrywa, że ma swoją godność, na nowo odkrywa, że jest ważna, że pomimo swoich kłopotów, problemów i trudności, również tych moralnych, nie jest przekreślona. Odkrywa siebie na nowo i wraca do swojej społeczności i tam opowiada swoim znajomym, sąsiadom o tym, że spotkała właśnie Mesjasza. Zobaczcie, jak dzisiaj ważne jest to, żebyśmy my na nowo odkryli siebie w oczach miłości Jezusa. Żebyśmy na nowo się zdefiniowali, bo inaczej dojdziemy do sytuacji, w której nadzieja będzie umierała. Nie. Jezus patrzy na każdego z nas z taką samą miłością. Na grzesznych, mniej grzesznych, i tak myślało, że są święci. I każdego wzywa do nawrócenia, czyli każdemu daje nadzieję. To jest właśnie Wielki Post, by to odkrywać, tę nadzieję, jaką odkryła Samarytankę.
Czas Busoli dobiega końca. Życzę Państwu spokojnej niedzieli, dobrego tygodnia pracy i do usłyszenia za tydzień po 6:00.